Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o przewlekłym zatruciu albo intoksykacji, do której dochodzi wraz z narażeniem na różne substancje chemiczne, najczęściej dostających się do organizmu z pożywieniem, ale także wchłaniane ze środowiska. W zależności od czasu narażenia na działanie substancji szkodliwej wyróżnia się zatrucia ostre i przewlekłe. Jak wiadomo, od dawna ludzie byli narażeni na substancje toksyczne i w piśmiennictwie wymieniane są zatrucia ołowiem w starożytnym Rzymie, który pochodził z wody wodociągowej doprowadzanej ołowianymi rurami z metalowych naczyń wykonywanych ze stopów ołowianych czy za pośrednictwem nakładanych na skórę kosmetyków. Rtęć i arsen, podobnie jak inne metale ciężkie, substancje toksyczne, w tym również używki, tytoń, napoje alkoholowe, dopalacze i narkotyki, niestety spożywana żywność może zwłaszcza podczas przewlekłej ekspozycji powodować zatrucie. Wymieniane są substancje toksyczne, używane także w przemyśle i rolnictwie, w tym szczególnie metale ciężkie, rozpuszczalniki organiczne oraz środki ochrony roślin. Substancje toksyczne przenikają także do wody i wskutek akumulacji powodują negatywne skutki zdrowotne po upływie miesięcy lub lat. Ostatnio szczególnie zwraca się także uwagę na dodatki do żywności, jako szeroko rozpowszechnione w rolnictwie także nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, hormony, antybiotyki stosowane w przemysłowej hodowli zwierząt, jak i wyrobach kosmetycznych. W Europie w mięsie stwierdzane są ogromne ilości antybiotyków. Tylko 1/3 produkowanych antybiotyków to leki przyjmowane przez ludzi w czasie choroby. Reszta to leki dla zwierząt. Antybiotyki podawane są szczególnie w hodowli zwierząt na wielkich farmach, gdzie profilaktycznie, gdy zachoruje kilka sztuk, podaje się antybiotyki całemu stadu w celu jak najmniejszych strat. Ponadto zauważono, że podawanie antybiotyków koreluje z większym wzrostem masy ciała zwierząt hodowlanych, co wszystko sprawia, że hodowla konwencjonalna i ekologiczna jest mniej opłacalna. Przewlekłe używanie antybiotyków prowadzi nie tylko do często spotykanej lekooporności wobec chorób bakteryjnych. Antybiotyki występują nie tylko w mięśnie, ale obecnie są także w mleku oraz w jego przetworach. Tak jak wspominałam, toksyny mogą dostawać się do organizmu człowieka w miejscu pracy czy w domu, jak choćby wskutek nieprawidłowej instalacji gazowej, ale także wymieniany w piśmiennictwie jest amalgamat używany niegdyś do wypełnień stomatologicznych czy leki wywierające toksyczne skutki, zwłaszcza przyjmowane przez chorych bez jakiejkolwiek kontroli lekarskiej, tak zwane leki OTC, których liczba wzrasta podobnie jak wzrasta liczba suplementów. Wśród leków wymieniane są szczególnie jako toksyczne i często przedawkowywane, zwłaszcza leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, jakie zwłaszcza przyjmowane przewlekle powodują uszkodzenie narządów nie tylko przewodu pokarmowego, ale także nerek, wątroby, szczególnie przy współistniejącej, jak już mówiłam, polipragmazji, czyli przyjmowaniu jednocześnie wielu preparatów, dodatków do żywności czy kosmetyków, co prowadzi do przedawkowania różnego rodzaju chorób i osłabienia odporności. Podobnie używanie substancji psychoaktywnych stanowi współcześnie problem zdrowotny, gdzie wyróżnia się nie tylko wspominane od dawna takie jak alkohol czy opiaty, ale ostatnio kanabinole, substancje uspokajające, nasenne, kofeina, kokaina, substancje halucynogenne, nie wspominając o paleniu tytoniu czy odurzaniu różnego rodzaju rozpuszczalnikami organicznymi. Wśród substancji o działaniu głównie euforycznym oraz wywołującym urojenia i omamy wymieniane są zwłaszcza kanabinole, o które teraz toczy się walka w mediach, do tego dochodzą różnego rodzaju substancje halucynogenne czy rozpuszczalniki lotne. Również niektóre preparaty ziołowe, a zwłaszcza nadużywane, mogą prowadzić do następstw zdrowotnych, podobnie do używania środków dopingujących. Rozpoznawanie przypadków przewlekłej intoksykacji jest bardzo trudne i to z wielu powodów. W warunkach wolnego handlu produkty masowo napływające z całego świata powinny podlegać kontroli jakości i bezpieczeństwa, co niestety jest trudne i czasem nieosiągalne. Oczywiście w chwili pojawienia się ujemnych skutków zdrowotnych substancje toksyczne można badać w płynach ustrojowych. Najbardziej niebezpieczna jest intoksykacja substancjami rakotwórczymi, które nawet w niewielkich dawkach powodują zatrucie i indukują rozwój nowotworu. Niekiedy rozpoznanie przewlekłej intoksykacji jest łatwiejsze na podstawie wystąpienia objawów abstynencyjnych niż niespecyficznych czy słabo wyrażonych objawów zatrucia. Obok wystąpienia dolegliwości objawów, przewlekłe zatrucia mogą powodować także tzw. objawy wypadowe, osłabienie czynności i niedobory hormonalne. Bardzo często zmniejszenie liczby krwinek białych czy ogólne wyniszczenie organizmu. Nawet prawidłowe wyniki badań podstawowych mogą być efektem nakładania na siebie zarówno czynników szkodliwych, jak i działania leków. Leki mogą maskować albo opóźniać pojawianie się przewlekłych skutków toksycznych. Ostatnio wiele uwagi poświęca się zagrożeniom związanym z przetworzonym pożywieniem wskutek zawartych substancji dodatkowych oraz zagrożeniem związanym z zatruciami pestycydami i substancjami ochrony roślin i nawozów. Jak wiadomo, pestycydy są skuteczne w walce ze szkodnikami i spożywanie produktów skażonych pestycydami przewlekle w zbyt dużych dawkach, w wysokich stężeniach ma negatywne skutki, a kumulacja pestycydów może wpływać na rozwój nowotworów, problemy z rozwojem dzieci w okresie prenatalnym, także zaburzenia u dzieci po urodzeniu, zaburzenia układu szczególnie hormonalnego, odpornościowego, rozrodczego i oczywiście centralnego układu nerwowego. Według badań aż 43% wszystkich warzyw i owoców zawiera wykrywalny poziom pestycydów. Grupa amerykańska, organizacja, która co roku podaje publikacje dotyczące skażenia pestycydami warzyw i owoców, opublikowała listę warzyw i owoców, które najbardziej są nasiąknięte chemią, czyli takich, które najlepiej kupować od znajomych hodowców, czy też jako produkty ekologiczne. Mimo cytowanych zanieczyszczeń, EWG stwierdza jednak, że korzyści wynikające z diety bogatej w warzywa i owoce są większe niż ryzyko narażenia na te pestycydy. Organizacja, o której mówię, podała listę 12 najbardziej i najmniej zanieczyszczonych owoców i warzyw. Na liście 12 najbardziej zanieczyszczonych, których spożycie może skutkować zetknięciem przynajmniej z 15 pestycydami, których nie można usunąć, jednak można zmniejszyć ryzyko zatrucia poprzez dokładne mycie warzyw i owoców. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście kupowanie produktów ekologicznych. Owoce i warzywa o największym stężeniu pestycydów to, proszę posłuchać, szczególnie truskawki, jabłka, seler naciowy, brzoskwinia, szpinak, nektarynki, winogrona, słodka papryka, ziemniaki, borówki, sałata, jarmuż. Z kolei owoce i warzywa o najmniejszym stężeniu pestycydów, wśród tych wymieniana jest cebula, kukurydza, ananasy, awokado i szparagi oraz groszek cukrowy, mango, bakłażany, melony, kiwi, kapusta. Również tutaj jest, mimo że była wymieniana też w poprzedniej grupie, słodkie ziemniaki, czyli bataty i grzyby. Co prawda testy na produktach były przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest inny kalendarz oprysków, jednak listy warzyw i owoców, bez względu na kraj pochodzenia, w równym stopniu podatne są na pestycydy. Trzeba pamiętać o starannym myciu owoców i warzyw bez względu na grupę, której warzywa i owoce pochodzą. Pestycydy tworzą na powierzchni, to widać na powierzchni jabłek, bardzo często taką oleistą powłokę. Mycie pod bieżącą wodą owoców i warzyw nie usuwa tego rodzaju związków chemicznych, dlatego polecane jest po myciu ciepłą wodą moczyć owoce i warzywa przez około 5 minut w roztworze wody i octu w proporcji pół szklanki octu jabłkowego na litr wody, co ma pomóc oczyścić owoce z bakterii, a następnie polecane jest zanurzenie 10 minut warzyw i owoców w roztworze wody z sodą oczyszczaną, co ma usunąć pestycydy w proporcji ten roztwór, jedna łyżka czubata sody oczyszczonej na litr wody. W zależności od stężenia pestycydów woda po płukaniu staje się mętna, nawet żółtawa, na jej powierzchni widoczna jest oleista powłoka. Wskazówki dotyczące takiego sposobu usuwania czy to bakterii, czy pestycydów dotyczą oczywiście po tym płukaniu należy wszystkie warzywa i owoce jeszcze raz umyć pod bieżącą wodą i po takich zabiegach oczyszczania wszystkie produkty powinno się przechowywać w lodówce. Za chwilę opowiem o objawach zatrucia. W 2008 roku w Polsce do użytku dopuszczono 809 preparatów środków ochrony roślin, jakie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy nawet życia człowieka. Najczęściej zdarzają się zatrucia spowodowane przypadkowym narażeniem na pestycyd w wyniku wdychania przez nadmiernie długi okres czasu lub przypadki doustnego przyjęcia pestycydów oraz brak stosowania odpowiednich środków ostrożności czy nieprzestrzegania zaleceń i oskarżeń producentów. Ostre zatrucia wywołane mogą być pestycydy z grupy organofosforanów, ale także fungicydy. Większość zatruć, co prawda, charakteryzuje się łagodnym przebiegiem, jednak zdarzają się także niestety zgony. Najczęstszymi objawami zatruć wziewnych było podrażnienie skóry i spojówek pod postacią zaczerwienienia i pieczenia oraz bóle gardła z zaczerwienieniem błony śluzowej. Zatrucia przewlekłe dotyczą osób przewlekle narażonych na kontakt ze środkami ochrony roślin. Zgromadzone w organizmie pestycydy mają wpływ na procesy rakotwórcze. Także pestycydy są neurotoksyczne, czyli uszkadzają układ nerwowy. Zaburzają również reakcję hormonalną i enzymatyczną. Pestycydy dzielone są na środki do zwalczania szkodników zwierzęcych, bakterii i herbicydy do zwalczania chwastów, także fungicydy do zwalczania grzybów. Zależnie od rodzaju preparatu do zatrucia może dojść przez spojówki oka, przez skórę drogą oddechową albo doustną. Skóra i oczy są najbardziej narażone na ekspozycję w czasie stosowania środków ochrony roślin, chociaż najbardziej groźne są zatrucia drogą pokarmową, które wynikają z nieprzestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin, lekceważenia także zasad bezpieczeństwa. Zależnie od rodzaju pestycydów. Objawy zatrucia to wymioty, nudności, zawroty i bóle głowy, osłabienie, drgawki, biegunka, bóle brzucha, nadmierne pocenie, ponadto pieczenie w jamie ustnej, duszność, bezdech, wysokie ciśnienie, gorączka, zaburzenia widzenia lub utrata wzroku, utrudniony kontakt słowny i złe samopoczucie. Poza tym mogą występować niepokój, splątanie, również odurzenie, a także apatyczność. Jak już mówiłam, zaczerwienienie gardła jest częstą przyczyną zatrucia, bladość powłok skórnych. Może dochodzić do powstania takich objawów jak zaczerwienienie skóry i oczu, łzawienie, niekiedy piana na ustach, biegunka, również osłabienie siły mięśniowej, obrzęk twarzy, alergie skórne, utrata mowy i ślinotok. Przewlekłe zatrucia charakteryzują się z kolei złym samopoczuciem, bardzo często uczuciem znużenia, zawrotami i bólami głowy, uczuciem lęku, ślinotokiem, osłabieniem, drżeniem mięśni, nudnościami i wymiotami. Według Światowej Organizacji Zdrowia używane chemikalia wytwarzane przez przemysł mogą być współodpowiedzialne nie tylko za niektóre nowotwory, ale wady wrodzone, a również za zaburzenia psychiczne. Od 2012 roku sformułowano 28-stronicowy raport dotyczący wyłącznie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, określanych jako zaburzacze hormonalne albo zaburzacze endokrynne. Od dawna podejrzewa się, że niektóre ze środków chemicznych stosowanych w rolnictwie wywołują tego rodzaju zaburzenia hormonalne w organizmie, wpływając m.in. na zmniejszenie liczby męskich komórek rozrodczych, także na zaburzenia płodności u kobiet. Zaburzacze hormonalne sprzyjają białaczkom, a niektóre z tych substancji wpływają na układ hormonalny, zakłócając procesy nie tylko pracy organów, ale szczególnie rozwoju człowieka. W raporcie są ostrzeżenia także przed ftalanami używanymi do produkcji farb, klejów, lakierów, a także jako plastyfikatory, czyli środki zmiękczające zawarte także w niektórych zabawkach dla dzieci, w smoczkach, w perfumach, dezodorantach czy preparatach farmaceutycznych. Podobnie szkodliwe są bisfenole, wykorzystywane do wytwarzania przedmiotów z twardego plastiku, a także opakowań napojów i żywności. Podejrzewa się, że mogą one przenikać do produktów żywnościowych, dlatego w wielu krajach Europy, także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, zakazano stosowania bisfenoli, szczególnie w przedmiotach przeznaczonych dla dzieci. Według raportu z 2012 roku zaburzacze hormonalne mogą przyczyniać się do powstania zwłaszcza raka piersi i prostaty, ale także cukrzycy, astmy, otyłości, a nawet udaru mózgu i chorób degeneracyjnych układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Narażenie na zaburzacze hormonalne w okresie życia płodowego może zwiększyć podatność dzieci na zaburzenia zachowania i uczenia się, może powodować autyzm i dysleksję. Ostrzeżenia dotyczą także ksenoestrogenów, które mogą wchodzić w interakcję z układem hormonalnym i modulować jego czynności, podobnie jak estrogeny, żeńskie hormony płciowe, zwiększając ryzyko raka piersi oraz niepłodność i wcześniejsze dojrzewanie. Ksenoestrogeny także mogą przyczyniać się do nie tylko do autyzmu, ale do upośledzenia rozwoju dzieci, zaburzeń koncentracji uwagi. Jednak nadal brakuje dowodów, które by potwierdzały takie skutki, tym bardziej, że skutki zatrucia i działania tychże chemicznych substancji są widoczne dopiero po wielu latach. Do najbardziej znanych substancji, które są podejrzane o spowodowanie zaburzeń hormonalnych u dziko żyjących zwierząt, należą substancje chemiczne polichlorowanych bifenyli, jakie mogą być odpowiedzialne za zaburzenia rozrodu, zaburzenia immunologiczne u fok bałtyckich, prowadząc do zmniejszenia populacji tych zwierząt. Zaburzenia rozwojowe, w tym zaburzenia funkcji struktury gonad, obserwowano także u narażonych na substancje chemiczne gadów, płazów, ryb i ślimaków. Według Światowej Organizacji Zdrowia przeprowadzone badania nie dostarczyły jednak wystarczających dowodów na potwierdzenie stawianych hipotez o wiodącej roli zaburzeń równowagi hormonalnej, które można by powiązać ze środowiskowym narażeniem na chemikalia w etiologii takich chorób jak endometrioza, przedwczesne dojrzewanie płciowe, zaburzenia neurologiczne czy immunologiczne, nowotwory piersi, błony śluzowej macicy czy gruczołu krokowego albo tarczycy, chociaż równocześnie wyniki badań nie wskazują na odrzucenie stawianych hipotez. Za chwilę opowiem jeszcze o protestach ze strony rolników stosujących środki ochrony roślin. W Unii Europejskiej przygotowany jest dokument zakazujący używania w kraju aż 55 substancji czynnych, co spowoduje zmniejszenie liczby zarejestrowanych środków ochrony roślin z 1175 do 644 preparatów. Najwięcej ma być wyeliminowanych fungicydów, 280, co oznacza redukcję z obecnych 412 do 132. Wśród insektycydów stosuje się obecnie 140, gdy ma zostać tylko 70. Natomiast liczba herbicydów ma zmniejszyć się z 623 do 442. Według ekspertów zmniejszenie liczby środków ochrony roślin w uprawach rolniczych spowoduje bardzo duże problemy z prowadzeniem integralnej ochrony roślin. Istnieje zamiar zrezygnowania z glifosatu, znanego pod nazwą Roundup, który jest stosowany bardzo powszechnie w uprawach rolniczych, zarówno przed zbiorem roślin, jak i po zbiorze. Wycofanie prawie wszystkich fungicydów ma spowodować problemy ze zwalczaniem chorób grzybowych w uprawach rolniczych, co ma spowodować wzrost rozwoju mykotoksyn o działaniu rakotwórczym. Wycofanie tych 55 substancji czynnych z upraw rolniczych wobec braku zamienników może ponadto spowodować stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin. Propozycja wykreślenia z listy większości substancji określanych jako zaburzacze hormonalne ma według rolników czy ekspertów rolniczych skutkować stratami w plonie z obniżeniem opłacalności produkcji oraz zagrożenie nagromadzenia się tych substancji czynnych w owocach. Na liście zagrożonych wycofaniem znalazły się substancje z grupy neonikotynoidów powszechnie wykorzystywanych w ochronie upraw rolniczych i ogrodniczych, co ma spowodować, że zostanie tylko jedna zaprawa nasienna do ochrony buraków cukrowych i co uniemożliwi zwalczanie szkodników przez zabieg zaprawiania nasion. Argumentem przemawiającym za wycofaniem określonych środków ochrony roślin ma być zdrowie konsumenta i ochrona środowiska. Jednak rolnicy argumentują, że stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie można porównać z wykorzystywaniem leków przez ludzi. Eksport produktów rolno-spożywczych stanowi prawie 12% polskiego eksportu, wykazuje tendencję wzrostową. Szacuje się, że w całej Unii zaostrzone przepisy dotyczące pestycydów mogą spowodować wycofanie nawet do 45% środków ochrony roślin i spowodować 20% strat w plonach netto. Same straty w plonach pszenicy w Unii szacowane są na 4,6 miliarda euro do 2020 roku. Wpływ regulacji na polskich rolników ma być do tego największy w Unii. Może dojść do zmniejszenia plonów jabłek według ekspertów do 90%. Sytuacja może być jeszcze gorsza z uprawą czarnej porzeczki. Przewiduje się, że jeżeli zakazy zostaną wprowadzone, straty w plonach i jakości wyniosą od 30 do 70%, przy czym nastąpiłby wzrost kosztów produkcji o około 200 euro na hektar, a straty w plonach wynosiłyby do 50%. Pestycydy jednak, warto pamiętać, niszczą wszystko, nie tylko chwasty, a skutek ich nadmiernego użycia substancje chemiczne powodują zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, wpływając niekorzystnie na faunę, florę i przyczyniając się do utraty różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenie pestycydami wody w rzekach w obszarach nizinnych przekracza wartość progową 0,1 mikrogram na litr, co wiąże się z koniecznością uzdatniania wody przed jej użyciem. Spoglądając na problem z jednej strony wycofania pestycydów na wielką skalę, a z drugiej strony wprowadzenie produktów GMO przez podpisanie umów, w tym choćby CETA, nawet bez ich oznaczania, wraz z informacją, co jeszcze tym bardziej to wszystko zagrozi naszemu zdrowiu. Dlatego warto pomyśleć, myślę, o wspieraniu rolnictwa ekologicznego, gdzie nie stosuje się nawozów i środków chemicznych. Zaprawianie powszechnie ziarna pestycydami wpływa nie tylko niekorzystnie na rośliny, ale system równowagi gleby. Problem chwastów w ekorolnictwie jest rozwiązywany przez odpowiedni płodozmian, czyli następstwo roślin po sobie oraz naturalne nawożenie, jakie według rolników zajmujących się rolnictwem ekologicznym wystarczy do eliminacji chwastów. Koniecznością jest wykluczenie zużycia w rolnictwie pestycydów, szczególnie syntetycznych, jako rakotwórczych, mutagennych i ogólnie szkodliwych. Negatywny wpływ tychże pestycydów na zdrowie dotyczy nie tylko zaburzeń płodności, ale jak już mówiłam, zaburzeniem układu hormonalnego, stąd nazwa zaburzacze hormonalne, ale w tym wszystkim jeszcze wszystkie te substancje działają neurotoksycznie, co szczególnie wpływa prawie już epidemię takich chorób jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Ten temat dopiero jest, że tak powiem, ledwo dotknięty, dlatego że problem zanieczyszczenia żywności wymaga, myślę, większego omówienia i postaram się Państwu w miarę możliwości jeszcze na ten temat powiedzieć. To dzisiaj tyle. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.